где ostatnio był Володимир Зеленський, і там всюди ми достаємо вспарче. Є розуміння, і зараз вінці це розуміння вśród наших партнерів європейських, що треба лічити тільки виключно на свої власні сили. Я мовлю о тим, що зараз вже нема мови о тим, що буде вспарче від Станів Зєдночених. Ну і знов відочно було то, що на тим spotkaniu w formacie Rammstein, gdzie ministry obrony krajów europejskich, w ogóle krajów natowskich, zbierają się, żeby zapowiedzieć kolejną pomoc wojskową dla Sił Zbrojnych Ukrainy, znów nie było ministra obrony Stanów Zjednoczonych Pita Hegseta. Także to jest widoczne. No i na sam koniec ważne jest to, że dowództwo NATO, pan Rutte powiedział o tym, że Ukraina dostanie kilkadziesiątków miliardów euro dla pomocy dla swojego wojska. I to osobno od tych 90 miliardów euro, które my spodziewam się po zmianie urzędu w Węgrzech, my w końcu też dostaniemy.
Dwa morza, czyli Morze Bałtyckie i Morze Czarne w zasięgu rakiet i dronów ukraińskich. To jest bardzo ważna informacja, nie tylko z punktu widzenia Ukrainy, nie tylko z punktu widzenia Rosji, ale też z punktu widzenia krajów bałtyckich. Tu wiele rzeczy się dzieje wokół Litwy, Łotwy, Estonii. Wiele rzeczy się dzieje na linii Berlin-Kijów. Wiele rzeczy dzieje się na linii Rzym-Kijów. Także to wszystko działa. Na linii Warszawa-Kijów, co się dzieje, tego nie wiem i tego nie wiemy.
No co najmniej na linii Warszawa-Kijów jest kontynuacja wspólnych ekshumacji na Wołyniu. To jest moim zdaniem istotne. Co najmniej jest pozwolenie na prowadzenie tych ekshumacji w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. To już nawet nie Wołyń, a w obwód lwowski była wschodnia Galicja. Także to jest... To jest moim zdaniem znów osiągnięcie, bo pamiętamy, że kilka lat z rzędu tych prac nie przeprowadzili.
Powiedział Dmytro Antoniuk na zakończenie korespondencji z Kijowa. Dmytro, spokojnego dnia ci życzymy.
Wzajemnie dziękuję i miłego dnia.
A teraz z Kijowa przeniesiemy się do Poznania.
Radio, robimy radio.
A w Poznaniu jest pani sędzia Sądu Apelacyjnego Kinga Śliwińska-Buśkiewicz, Stowarzyszenie Equitas. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jest orzeczenie, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym możemy przeczytać artykuł 11, to jest język prawny, więc nie będę czytował, w zakresie, w jakim przyznaje ministrowi sprawiedliwości wyłączne kompetencje do potwierdzania posiadania statusu sędziego przez osoby popierające zgłoszenie kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa jest niezgodny z artykułem 60 Konstytucji Rzeczpospolitej. Jest też drugi artykuł 11b ustęp 6. Co te wyroki Trybunału Konstytucyjnego zmieniają w sytuacji, w której jesteśmy, czyli przed wyborami, które sędziowie mają wybrać sędziów, którzy mają zostać wybrani przez Sejm, żeby zasiąść w KRS-ie?
To znaczy ten wyrok, on, nie znamy jego uzasadnienia, znamy tylko te motywy podane w trakcie jego ogłoszenia i to, co wynika z komunikatu prasowego Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast w tym wyroku uznano, że nie, przynajmniej no nie z treści to wynika, ale właśnie z tego komunikatu, że powinno się jakby wstrzymać tą całą procedurę przeprowadzania tego konkursu, który obecnie jest w toku. I wymaga to zmiany tych przepisów, ale ja chciałam wspomnieć, że jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, to na przestrzeni tych wszystkich lat jej funkcjonowania od 1989 roku, to wielokrotnie stwierdzano niezgodność z konstytucją pojedynczych przepisów i wówczas zawsze to polegało na tym, że zmieniano przepisy i wszystko pozostawało, jakby wszystko było, wszelkie zmiany były na przyszłość, wszystko, a to, co zostało, czy konkursy zostały przeprowadzone, czy orzeczenia przez sędziów wydawane, to wszystko zawsze pozostawało w mocy. I myślę, że gdyby tak, takimi kryteriami się kierować, to można by w ogóle wyjść z tego całego impasu, z którym mamy obecnie do czynienia, z tym podważaniem nominacji sędziów nominowanych od 2018 roku.
A co pani sądzi o tych wyborach, które mają być? Bo i kto, i kogo, i w jaki sposób ma wybierać? I po co?
Nasze stowarzyszenie sędziów Equitas negatywnie ocenia tą procedurę, która została zaproponowana, ponieważ ona jakby powraca do tego, co było do 2018 roku i co było bardzo mocno krytykowane w środowisku sędziowskim. I teraz w ogóle mamy taką bardzo dziwną sytuację, ponieważ nie zmieniły się przepisy w ogóle. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa po tej noweli bardzo krytykowanej, która w ogóle sprawiła, że zaczął się ten spór wokół Krajowej Rady Sądownictwa, wokół nominacji sędziowskich, to od czasu tej noweli nie zmieniło się nic. Przeprowadza się, teraz jest w trakcie wybór już sędziów na trzecią kadencję do Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie tych samych przepisów, a jednocześnie właśnie dołożono jakiś taki etap jakby sędziowski, ale oczywiście to nie wynika z prawa, tak? Tylko zaproponowali to prezesi 10 z 11 sądów apelacyjnych w kraju. Zaproponowali nawet taki regulamin do tego. Jeśli te prawybory miałyby się odbyć w ten sposób, to będą one no, równie nieprawidłowe, gdyby, jeżeli jeszcze miałby to później Sejm tylko uwzględnić, to byłoby to naprawdę no, nieprawidłowe, bo wcześniej mieliśmy zarzuty przed 2018 rokiem, że są wybierani tylko sędziowie z pewnych ośrodków, w ogóle pomija się sędziów sądów rejonowych, przez lata ich nie było w Krajowej Radzie Sądownictwa. A tutaj ewidentnie będzie uprzywilejowane tylko jedno stowarzyszenie, największe stowarzyszenie sędziowskie, ponieważ sposób, ten regulamin jest tak skonstruowany, że no możemy mówić po prostu nawet wręcz z procederem takim oszukańczym, ponieważ jeżeli każdy sędzia wybiera 15 członków do Krajowej Rady Sądownictwa, jeszcze krążą ulotki z tymi jedynymi jakby słusznymi, bo oni są wskazywani jako, przy nich trzeba, można wybrać niezależność. Jeden z tych kandydatów gdzieś w swoim jakimś zaproszeniu na spotkania wyborcze, bo takie wręcz spotkania wyborcze się odbywają. Te osoby są promowane, ta piętnastka, na przykład się ukazuje rozmowa z nimi w gazecie wyborczej, z każdym z nich. I teraz jeżeli nawet ten jeden sędzia podał, że jest poparty przez tych 10 prezesów sądów apelacyjnych, no to naprawdę jest to taka manipulacja. Przy czym najważniejsze jest to, że jeżeli każdy sędzia ma mieć 15 głosów, to wygrywają ci, których jest najwięcej, czyli na przykład właśnie największe stowarzyszenie wybiera cały skład Krajowej Rady Sądownictwa. Co gdyby to przełożyć na wybory parlamentarne, no to by umarła demokracja, tak? Bo ostatnie nasze wybory, no wygrała, największą liczbę głosów uzyskała partia, która jest największą partią opozycyjną. Czyli ona by obsadziła cały parlament, Sejm i Senat. Miałaby wszystkie głosy, patrząc tym kluczem, tak? Także jest to takie z gruntu nieuczciwe, jest to ustawione. Tak, aby skonstruowane, aby tylko te osoby zasiadły w Krajowej Radzie Sądownictwa. W ogóle to nie uwzględnia jakby tych przepisów, że każdy klub sejmowy może zgłosić swojego kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa. I w ogóle to ma się nijak jeszcze do tego, że część kandydatów spośród tej 60 zgłoszonych marszałkowi Sejmu, sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, duża część z nich ma poparcie obywateli. To są naprawdę dziesiątki tysięcy głosów poparcia. Powinni mieć wymagane ustawowe było 2000, oni mają dużo więcej. I teraz jeżeli się lekceważy całkowicie to, opierając się tylko na tym, jakby na tym wyniku tych prawyborów, że to ma być decydujące dla Sejmu, no to źle to wygląda, bo w ogóle się lekceważy głos obywateli, a z drugiej strony przecież w Sejmie zasiadają reprezentanci właśnie społeczeństwa. Także jeszcze kolejna rzecz. Krajowej Radzie Sądownictwa, tej z dwóch kadencji, 2018-2022, 2022-2026, zarzuca się uzależnienie od... Nie, były zarzuty, że jest niekonstytucyjne, no ale to są pewne mity takie, które krążą. Natomiast nikt nie stwierdził, że te przepisy były niekonstytucyjne i zgodnie z konstytucją no, sposób wyboru sędziowskiej części jest scedowany na ustawę. Ustawa określa, jak to ma, że to wybiera Sejm. Natomiast zarzuca się powiązanie z Sejmem, no bo właśnie są wybierani przez Sejm. A jeżeli teraz te prawybory, którymi uchwałą Sejmu niby Sejm się związał, że je uwzględni, i te prawybory zostały przemyślane, w ogóle wpadnięto na ten pomysł, to był plan B ministra Żurka, na podstawie tego zadziałali prezesi sądów apelacyjnych, którzy no, zarządzają, nadzorują sądy w swoich apelacjach, ale są administracyjnie tutaj zależni od ministra Żurka. I te wybory sprawią, że największą liczbę głosów muszą w ten sposób dostać członkowie jednego stowarzyszenia największego. No to w tej sytuacji, czy nowa wyłoniona Krajowa Rada Sądownictwa nie będzie zależna od władzy jeszcze wykonawczej w postaci ministra Żurka, który wymyślił cały razem z tymi prezesami taki proceder i czy nie będzie zależna od stowarzyszenia sędziowskiego, a my, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, mają być niezależni od wszelkich władz, tak? Bo taki był główny zarzut co do tej części.
A dlaczego w ogóle to jest ważne? Co może KRS zrobić, jeżeli zbierze się w nowym składzie? Jakie decyzje może podejmować względem tego konfliktu, który toczy się od 2018 roku?
Panie redaktorze, może nawet niektóre te osoby zapowiadają, można wywołać jeszcze większy chaos w kraju i jeszcze większą anarchię, bo no, słyszymy, że te osoby chcą, pierwsze co chcą zrobić, to po prostu uchwalić taką uchwałę podjąć, którą oni uchylą moc wszystkich uchwał podjętych przez Krajową Radę Sądownictwa w latach 2018-2026, tych nominacyjnych, tak? Więc w tej sytuacji oni by chcieli jakby wyjąć cegiełkę z procesu nominacji. Tylko po pierwsze też chciałam zaznaczyć, że w Polsce sędziów nie nominuje Krajowa Rada Sądownictwa. Ona tylko opiniuje, my jesteśmy nominowani wszyscy w kraju przez prezydenta. I tego nikt już nie może badać, podważać, uchylać. No to jest rzecz niewzruszalna. To znalazło odzwierciedlenie nawet w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kiedy sędziowie Sądu Najwyższego, oni tam składali taką skargę, to na przykład, że nie byli dopuszczeni do pewnej procedury i ich nominacje się odbyły, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odmówił ich udziału w tych postępowaniach, ponieważ powiedział, że są już nominowani przez prezydenta i tego etapu nikt wzruszyć nie może. Ale na pewno z powodu, gdyby faktycznie taki czarny scenariusz się zrealizował, tak, że te osoby, które są znane z tego, że brały udział no, w walce o przywracanie praworządności, bo nawet na ich ulotkach tych wyborczych to głównie się wspomina o sportach, posiadanych kotach czy tam innych zwierzętach i właśnie udziale w akcjach protestacyjnych. No to ma być dorobek członków, kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, bo to jest podkreślane, tak? I jeżeli by faktycznie oni to zrealizowali, no to robimy jeszcze większy chaos. A prawda jest taka, gdyby w 2018 roku część środowiska sędziowskiego nie próbowała bojkotować wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa, gdyby one się normalnie odbyły, gdyby przez te wszystkie lata w sposób nieprawidłowy część środowiska sędziowskiego nie odmawiała zasiadania z niektórymi sędziami w składach tych nominowanymi od 2018 roku, gdyby nie przeprowadzano wadliwie testu niezawisłości, który do prawa został dołożony, czyli jak obywatel chce, można zweryfikować niezawisłość sędziego. Ale to jest źle przeprowadzane, bo ten test, on się urodził na gruncie sprawy, no dla nas to na etapie, kiedy było wykonywane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w taki sposób, Polska wprowadziła ten test niezawisłości, wtedy kiedy likwidowała też Izbę Dyscyplinarną, ale ten test w ogóle jest taki trójstopniowy. Jedno to jest kwestia samego nominacji sędziego, tego procesu, drugie wpływu właśnie ewentualnych nieprawidłowości ustawowych na proces nominacji konkretnego sędziego, plus trzecie, wpływ na konkretną sprawę. No to nie może być abstrakcyjne i to w ostatnim wyroku TSUE znalazło potwierdzenie, kiedy właśnie to był pierwszy wyrok ostatnio o sędziów sądów powszechnych i TSUE powiedział, sama data nominacji i procedura nie może być jedynym wskaźnikiem.
Czego ma się obawiać obywatel w związku z tymi procedurami, które chcą, plan B ministra Żurka przewiduje?
No myślę, że jeszcze większego chaosu, bo taka postawa, jak się nawet te prawybory organizuje w sposób taki elementarnie nieuczciwy po prostu, że nawet gdyby każdy sędzia mógł udzielić jednego głosu, kogoś wskazać, albo opiniowana byłaby cała 60, to zupełnie inaczej by to po prostu wyglądało. Tak? Także myślę, że to na pewno, rzekomy plan B na pewno nie jest próbą wyjścia z impasu, naprawy czegokolwiek, uspokojenia sytuacji.
A w tym wyroku, od którego zaczęliśmy, Trybunału Konstytucyjnego, było takie zdanie, że ten wyrok wchodzi w życie niezależnie od publikowania i to w trybie natychmiastowym, czyli w momencie ogłoszenia. Czyli w gruncie rzeczy jest to opisane, że ta procedura, która zaczyna się, czy ma być ta procedura B, jest od razu zdefiniowana jako niezgodna z Konstytucją. Czy dobrze rozumiemy ten wyrok Trybunału?
Na pewno istnieje takie ryzyko, ponieważ nawet no, niestety bolączką jest u nas niepublikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego już od 2 lat. Zdarzały się wcześniej takie epizody, teraz mamy 2 lata ciągłości takiej praktycznie sytuacji z wielką szkodą dla obywateli, ale na pewno, jeżeli by dalej ta procedura była przeprowadzana, jeżeli byliby wyłonieni ten nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa i ktokolwiek odwoływałby się od orzeczeń, to istnieje, którakolwiek ze stron wniosłaby skargę konstytucyjną, istnieje duże ryzyko negatywnych konsekwencji.
Teraz abstrahujemy od tego, że pani jest sędzią sądu apelacyjnego. Czy myśli pani, że wywoływanie tego chaosu jest intencjonalne? Czy komuś zależy na tym, żeby nie działał wymiar sprawiedliwości?
Powiem szczerze tak. Silna władza sądownicza i niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej nigdy nie jest korzystna jakby dla żadnej z tych władz, tak? No, nikt nie chce mieć takich silnych, sprawnych sądów. No tego się obawiam, bo przynajmniej to wszystko, co się dzieje, to, że nie ma żadnego porozumienia, że nikt nie chce po prostu postawić tej grubej kreski odciąć, bo jest świetne wyjście. W Polsce my mieliśmy niekonstytucyjne przepisy o Krajowej Radzie Sądownictwa przez lata i obywatele nawet o tym nie wiedzą, bo zawsze wspaniale znajdowało się wyjście takie spokojne, tak? To, co było, to było, wszystkie zmiany na przyszłość, utrzymanie tego statusu quo i to by naprawiło sytuację, a odwracanie czegokolwiek, no to jest zapowiedź gigantycznego chaosu.
O czym powiedziała pani Kinga Śliwińska-Buśkiewicz, sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Stowarzyszenie Quitas. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Jest godzina 8, czas na wiadomości.
Witam Państwa, co w wiadomościach. Czy Mateusz Morawiecki wyjdzie z PiS? W partii wrze, trwa liczenie szabel. Rozejm pomiędzy Izraelem a Libanem. Polak skazany przez Rosję za walkę po stronie Ukrainy.
Wiadomości wnet.
Opozycja powinna być mocna i merytoryczna. Potrzebujemy programu, który zainspiruje Polaków. Dlatego zakładam Stowarzyszenie Rozwój Plus, powiedział były premier Mateusz Morawiecki w telewizji Republika. Dodał, że chce zdobyć poparcie centrum.
My często jesteśmy na prawicy karmieni takim zaśpiewem, taką narracją, że nie ma żadnego centrum. Nie ma centro prawicy, nie ma centro lewicy, jest tylko prawica i lewica i mityczne centrum. Otóż, szanowni państwo, właśnie Madziarowi to mityczne centrum dało zwycięstwo. Owszem, jest mityczne centrum. Ono jest mniej może łatwe do określenia, prawda? Tam jest część przedsiębiorców, tam jest część, duża część młodych ludzi.
Centrum już głosowało na Prawo i Sprawiedliwość, przekonywał Mateusz Morawiecki w Republice. Mówił, że był czas, kiedy PiS miał 45% poparcia.
Jest takie przekonanie u części socjologów i w części komentariatu, że po wyborach w 2023 roku jakieś 6, 7, 8, 9 punktów procentowych naszego poparcia z tych 35,5 uciekło w większości do korony pana Brauna i do Konfederacji. Ale przecież jak mieliśmy w szczycie 45%, w 2020 roku, przypomnę, mieliśmy 45% poparcia, to gdzie uciekli ci ludzie, którzy potem dali zwycięstwo trzeciej drodze? Dali zwycięstwo Donaldowi Tuskowi.
W trakcie wywiadu Morawieckiego PiS poinformował, że osoby, które znajdą się w stowarzyszeniu byłego premiera, zostaną ukarane dyscyplinarnie. Nie wycofam się, skomentował Morawiecki. Podział w partii jest. Trwa liczenie szabel, powiedział w Poranku Wnet redaktor Łukasz Jankowski o konflikcie pomiędzy frakcją Morawieckiego a frakcją Przemysława Czarnka i posłów dawnej suwerennej Polski.
Podział stał się faktem. Teraz wszyscy liczą szable. Grupa Mateusza Morawieckiego miała się utwierdzić i potwierdzić, że wychodzimy. Oczywiście niektórzy jeszcze liczą, że to jest takie przyciąganie liny, że w którymś momencie któraś jakaś strona pęknie, mówiąc kolokwialnie. Wśród największych krytyków działań Mateusza Morawieckiego nie ma wątpliwości, że były premier ma te 20 kilka mandatów czy szabel w Sejmie po swojej stronie na twardo i że jeżeli wyjdzie, a wydaje się, że już wychodzi, to założy taki spokojny własny klub poselski w Sejmie.
Powiedział Łukasz Jankowski, dziennikarz Radia Wnet. O godzinie 8.10 gościem redaktora Krzysztofa Skowrońskiego będzie poseł PiSu Marcin Horała, zaliczany do frakcji Morawieckiego. W czwartek o godzinie 23 czasu polskiego rozpoczęło się 10-dniowe zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a Libanem. Według mediów dotyczy wyłącznie przestrzeni powietrznej. Hezbollah skrytykował rozejm, nazywając go haniebnym sprzedaniem się Izraelowi. Prezydent Donald Trump poinformował, że we wtorek delegacje Bejrutu i Tel Awiwu negocjowały ze sobą po raz pierwszy od 34 lat. Było zaszczytem zakończyć 9 wojen na świecie. To będzie moja 10. Niech tak się stanie. Napisał Trump. Od początku marca państwo żydowskie prowadzi działania wojenne w Libanie przeciwko Hezbollahowi. Zajęło część południa kraju, gdzie chce stworzyć strefę buforową. Według władz libańskich w izraelskich atakach zginęło ponad 2000 osób. Rosyjski sąd skazał 47-letniego Polaka na karę 13 lat więzienia za walkę w ukraińskich siłach zbrojnych, poinformowała w czwartek agencja AFP, powołując się na rosyjską prokuraturę generalną. Jak przekazała agencja, Polak pochodzący z Mysłowic został schwytany w listopadzie 2024 roku i oskarżony o, tu cytat, służbę najemniczą dla Ukrainy. Skazał go sąd w tak zwanej Ługańskiej Republice Ludowej. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Ostatnia droga Jacka Magiery. Wczoraj trenera pożegnała Sportowa Polska. Na pogrzebie był także obecny prezydent Karol Nawrocki, zmarły trener. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało wręczone żonie trenera podczas uroczystości w katedrze Wojska Polskiego w Warszawie. Order przyznano za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej oraz osiągnięcia sportowe. Dodatkowo prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza przyznał pośmiertnie Jackowi Magierze diamentową odznakę honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej. W ceremonii pogrzebowej na warszawskich Powązkach uczestniczyły tłumy żałobników, wśród nich m.in. Jan Urban, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, a także jej kapitan Robert Lewandowski. Więcej o tych uroczystościach, także rozmowy z księżmi, którzy byli blisko, są blisko sportu, są blisko piłkarzy, na portalu wnet.fm. Kolejna zła seria dla Jana Bednarka po fatalnym zachowaniu i kiksie w meczu z Albanią, kiedy Polska straciła bramkę. Później po nieprzypilnowaniu przy trzeciej bramce i złym kryciu Szwecji, kiedy to odpadliśmy z barażów do Mistrzostw Świata. Teraz przyszła czerwona kartka już w 8 minucie w rewanżowym meczu Ligi Europy, gdzie FC Porto odpadło z Nottingham Forest. W pierwszym meczu było 1-1, a teraz Porto przegrało 0-1. No i na Jana Bednarka Marka spadła fala krytyki. W drugiej połowie zagrał Jakub Kiwior, ale Porto odpadło i to dosyć nieoczekiwanie. Czekamy na rewanżowe spotkania w polskiej plus lidze siatkarskiej. W pierwszym meczu Bogdanka Luk Lublin pokonała i to w Warszawie Projekt, no więc teraz jest faworytem w meczu rewanżowym i na dobrej drodze, by obronić tytuł mistrzki. Co po tamtym meczu powiedział trener Projektu Kamil Nalepka? Posłuchajmy.
Kamil Nalepka, trener PGE Projektu Warszawa. Trenerze, przegrywamy pierwszy półfinał z Bogdanką Luk Lublin 1-3. Tak na gorąco, co zrobiło różnicę, bo z boku wydawało się, że przede wszystkim zagrywka.
Tak, brawo. Myślę, że my dziś nie zagrywaliśmy u siebie tak, jak zagrywaliśmy w poprzednich meczach. Nie wyrządziliśmy tyle krzywdy Lublinowi, co po poprzednich meczach. Oni poprawili troszkę przyjęcie, my nie zagrywaliśmy, popełniliśmy więcej błędów od Lublina i to nas bardzo dużo kosztowało. Co mogę powiedzieć więcej? My nic dzisiaj nie przegraliśmy, przegraliśmy pojedynczy mecz, bitwę, ale wojna trwa nadal.
Wojna trwa nadal, ale w sobotę mamy już trochę nóż na gardle, ale ta drużyna pokazała już po pierwsze, że z Bogdanką wygrywać potrafimy, a po drugie, że w takich stresowych sytuacjach i w meczach o wszystko sobie radzimy i nie pękamy.
Tak, my pokazujemy w tym sezonie, że pod presją gramy bardzo dobrze i mamy nadzieję, że w Lublinie będzie podobnie.
Ja mam po prostu cicho, Lucy, wiesz? I to powiedział trener Projektu Warszawa Kamil Nalepka po porażce z Bogdanką. Teraz rewanż w sobotę. Tymczasem dziś 29. kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy rozpoczyna się meczem od godziny 18. GKS Katowice Motor Lublin, a później niezwykle interesujący mecz 20:30 Stadion Legii przy ulicy Łazienkowskiej i gospodarze Legia Warszawa grają z Zagłębiem Lubin. Teraz to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Jakie buty i torebki na wiosnę? Na eobuwie.pl znajdziesz topowe marki. Reebok, Beverly Hills Polo Club, Gino Rossi czy Guess. Bo eobuwie wie, co nosić, gdy zaczyna się nowy sezon. Sprawdź na eobuwie.pl, w aplikacji i sklepach stacjonarnych.
Jest czas składania PIT-u, to przypominamy, że można przekazać 1,5% na wolne media, wspierać Radio Wnet. Ważne, żeby w tym rozliczeniu podatkowym wpisać KRS 40309499. Cel szczegółowy Radio Wnet i o tym trzeba pamiętać, że trzeba wpisać ten cel szczegółowy Radio Wnet. I wiedzieć o tym, że Fundacja Salvati i Radio Wnet wspierają wolne media. Za każde wsparcie każdemu darczyńcy bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Skowroński.
Po reklamie.
Autopromocja.
Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
To była autopromocja.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Wnet. Radio, robimy radio.
Jest godzina 8:10. Zapraszam Państwa na drugą godzinę poranka wnet. No dobrze, od razu zaczynamy.
Co tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet. Gościem poranka wnet jest pan Marcin Chorała, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus, stowarzyszenia założonego przez premiera Mateusza Morawieckiego, stowarzyszenia, które wywołało burzę w Prawie i Sprawiedliwości, jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś odpowiedzialnym za budowę CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego, a też działającego w stowarzyszeniu Tak dla CPK. Tyle tytułów panu teraz przysługuje.
To ja jeszcze tutaj zrobię rekontrę. Po pierwsze, nie w stowarzyszeniu Tak dla CPK, tylko jestem też współprzewodniczącym ruchu społecznego Tak dla Rozwoju, co jest czymś trochę innym, bo Tak dla CPK jest z założenia apartyjne i tam nie ma czynnych polityków, więc to siostrzane, można powiedzieć, zaprzyjaźnione, jednak nieco inne. A tu jeszcze jeden tutaj kartę na stół wyłożę, przewodniczący Rady Parlamentarnej przy prezydencie RP. Również. Tak się pochwalę, bo kto mnie pochwali, jak nie ja sam się.
Ach, no to dobrze, to tych tytułów jest dużo. Biorę żyrafę na świadka naszej dzisiejszej rozmowy. No dobrze, co dalej będzie? Jak dalej będzie się rozwijać sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości?
To jest bardzo dobre pytanie, na które chyba nie wszyscy znają teraz odpowiedź. Bo jakbyśmy tak bardzo się zakorzenili w takich twardych faktach, no to jest wczoraj wydane przez prezydium Komitetu Politycznego oświadczenie, ja je czytałem. Ono mówi, przypomina, że jest taki artykuł w statucie PiSu, który zakazuje łączenia członkostwa PiSu z członkostwem w organizacjach, których cele są sprzeczne z celami Prawa i Sprawiedliwości. Stowarzyszenie Rozwój Plus absolutnie nie ma celi sprzecznych z celami Prawa i Sprawiedliwości. Rozwój Polski, inwestycje, infrastruktura, jakość rządzenia, rozwój taki społeczno-gospodarczy. No to wszystko jest to, o co Prawu i Sprawiedliwości chodzi. No i gdybyśmy tu postawili kropkę, to można by powiedzieć, nie ma problemu. No ale niektórzy, no, ubolewam również koledzy z partii, ten problem widzą, no więc... No
wczoraj wszyscy, pewno pan poseł również słuchał, wsłuchiwał się albo czytał o konferencji prasowej Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości.
Oglądałem ją nawet na żywo w studiu telewizyjnym jako gość.
I jest,
tak jak zresztą pan premier Morawiecki w innej telewizji.
I jest powiedziane albo jesteś w stowarzyszeniu i nie jesteś w Prawie i Sprawiedliwości, albo jesteś w Prawie i Sprawiedliwości i wchodzisz do Rady Ekspertów, poszerzasz tą myśl polityczną Prawa i Sprawiedliwości. Albo do widzenia.
No tak powiedział wczoraj rzecznik. Ja powiem tak, no ja też w różnych programach na żywo występuję. Nie zawsze, jak potem się to ogląda, co człowiek powiedział, to potem sobie myśli, a mogłem trochę inaczej ująć i by zupełnie inne było znaczenie. Więc poczekajmy, znaczy no gdyby było tak, że... Podkreślam tu tryb warunkowy, mam nadzieję, że tak nie będzie, no ale gdyby było tak, że miałbym na przykład ja ze względu na członkostwo w stowarzyszeniu akurat Rozwój Plus, też pytanie, czy przez 2 lata byłem współprzewodniczącym tak dla rozwoju, który ma bardzo podobne cele, ma inną formułę organizacyjną, ale bardzo podobne cele i przez 2 lata to w ogóle nikomu nie przeszkadzało. Ponieść jakąś tam, nie wiem, na przykład być zawieszony, no to ja bym się odwołał do sądu partyjnego i wtedy bym argumentował, no że... przedstawiając cele stowarzyszenia i no szczerze mówiąc ciężko mi sobie wyobrazić wywód, w którym te cele są wskazywane jako sprzeczne z celami PiSu. No właśnie szeroko pojęty rozwój Polski nie jest sprzeczny z celami Prawa i Sprawiedliwości. Po to jesteśmy w Prawie i Sprawiedliwości, żeby rozwijać
Polskę. Ale można w ramach Prawa i Sprawiedliwości bez tworzenia stowarzyszenia mieć ten sam wkład w myśl polityczną Prawa i Sprawiedliwości. Czy to było w jakiś sposób wykluczone? Czy premier Morawiecki i pan nie mieściliście się w tych regułach i 38 innych parlamentarzystów w tych regułach, które zostały narzucone w Prawie i Sprawiedliwości?
W regułach się umieściliśmy, natomiast dostrzegliśmy, że jest pewna potrzeba, jest sporo osób, które w miarę myślą po naszemu powiedzmy umownie pisowskiemu, choć to szerzej po patriotycznemu, ale no nie widzą się w takiej stricte partyjnej działalności, albo dlatego właśnie, że się nie widzą, a czasem to nawet po prostu w wielu zawodach to nawet nie można być wręcz członkiem partii politycznej. A dajmy im taką przestrzeń, dajmy im taką formułę, żeby w tym naszym kierunku mogli coś zrobić, żeby można było zorganizować, właśnie rozwijać, wzbogacać. No naprawdę, jak ktoś ma intencje, nie wiem, jakichś rozłamów w partii, to zakłada inną partię. To na tym ten rozłam polega. A jak zakłada stowarzyszenie, zresztą jedno z licznych, zresztą w roku 24 nawet pan prezes kiedyś tam apelował, żebyśmy takie różne inicjatywy społeczne wspierali, animowali, że Prawo i Sprawiedliwość obrosło takimi inicjatywami, które, że tak powiem, wchodzą w lud w różnych aspektach, bo taka, no, powiedzmy kolokwialnie, goła partia, tak, jest po prostu słabsza.
No tak, ale tutaj nie można ukrywać, że jest w tym intencja polityczna, bo możemy czarować, możemy mówić, że tak, powstało stowarzyszenie. Nie, na czele tego stowarzyszenia stoi premier Mateusz Morawiecki. Premier Mateusz Morawiecki w jednym z wywiadów nie pogodził się do końca z faktem, że to profesor Czarnek jest kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział, czy zostanie pan, pytanie było takie, czy zostanie pan wicepremierem w rządzie pana Przemysława Czarnka? nie było odpowiedzi, tak, oczywiście zostanę, będę wspierał rząd premiera Czarnka.
Ale żeby wspierać rząd, to nie trzeba do niego koniecznie wchodzić. No to jakby to już jest taka osobista, życiowa decyzja, czy ktoś... Zresztą w ogóle takie, no, w pewnym sensie dzielenie stołków czy skóry na niedźwiedziu, prawda? Nie, jeszcze nie wygraliśmy wyborów, nie ma tego rządu, a już się będziemy deklarować, kto tam do niego wejdzie, a kto będzie na przykład wiceministrem, nie wiem, tam funduszy i polityki regionalnej. To po pierwsze. Natomiast no, faktycznie razem z gronem założycieli dostrzegliśmy taką oto sytuację, że ten przewrót aspiracyjny, który się wśród Polaków dokonał, czego pewnym symbolem, a też w pewnym sensie katalizatorem była cała kwestia CPK. Nie CPK samo, tylko CPK jako fenomen społeczno-polityczny. Ale to tak pars pro toto, bo to moglibyśmy rozszerzyć. Otwarło polskiemu obozowi patriotycznemu kanały dojścia do pewnych grup elektoratu, do których gdzie ciągle traciliśmy i nie mieliśmy tego dojścia. No na przykład właśnie młodzi, mieszkańcy miast też. No bo oto to ta nasza strona okazała się być ta właśnie prorozwojowa, dobrze zarządzająca państwem. No, długo było tak, że ci z tej prawicy czy z obozu patriotycznego, tacy może uczciwi, może patrioci, ale tacy trochę nieudaczni, zacofani. No, mówię o takim wizerunku, tak? Szeroko. A tu nie, tu się okazuje, że to ta strona liberalno-lewicowa jest paździerzowa, że to oni nie umieją zarządzać, że to oni opóźniają rozwój. To buduje nam pewne mosty, a jakby i zabrakło trochę takiej oferty dla tych, co by tymi mostami do nas mogli przyjść i chcemy taką ofertę budować. A każda partia, która ma ambicje, a zakładam, że PiS ma taką ambicję, no wygrywać wybory, czyli musi koło przynajmniej zbliżyć się do 40% poparcia, nie może mieć jałowego takiego jednorodnego przekazu do jednej tylko grupy, bo nie ma w Polsce takiej grupy elektoratu, która ma 40%. To trzeba kilka grup zebrać i taką bogatą ofertę budować. No kiedyś użyłem takiego porównania jak restauracja. No rzadkością są restauracje, w których można wybrać tylko jedno danie, prawda? No z jakiegoś powodu jednak restauracje mają kilka dań w kartach.
No to prawda, że restauracje mają kilka dań w kartach, ale jednak czy jest tak, że program, który przedstawia profesor Przemysław Czarnek, jest też programem Mateusza Morawieckiego? Czy też nie jest tym programem? Czy ten balon Prawa i Sprawiedliwości pęka, bo tak nabrzmiał, czy też nie?
Nad programem pracujemy i to bogactwo prac programowych jest ogromne, a być może wkrótce jeszcze powstanie dodatkowe ciało Rady Ekspertów, więc jeszcze szersze, więc jeszcze tego ostatecznego programu, w domyśle pewnego dokumentu, który bardzo twardo mówi, za tym jesteśmy, za tym nie jesteśmy, nie ma i trwa pewna dyskusja wokół tego. Są kongresy, sam w takim uczestniczyłem, dotyczącym infrastruktury w Łomży, więc to sobie ucieramy. No i oczywiście, że Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek są nieco innymi politykami, o nieco innej wrażliwości, o nieco innej specyfice, ale generalnie ten główny kierunek jest no, oczywiście, że wspólny, tak? No, ale dyskutujemy, jak go rozpisać, jak
no dobrze, ale
na nuty tą symfonię rozpisać, żeby zabrzmiała idealnie.
No dobrze, ale gdyby to albo-albo, o którym mówił pan rzecznik Bochenek, gdyby to albo-albo było stanowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, stanowiskiem Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, to pan by jakiego dokonał wyboru? Poszedłby pan z Prawem i Sprawiedliwością, czy powiedział, dobrze, zostaję przy Mateuszu Morawieckim, zostaję przy Stowarzyszeniu Rozwój Plus i tworzę partię polityczną?
Ja powiem tak, no ja przystąpiłem do PiS-u w roku 2004, czyli jestem członkiem tej partii 22 lata mniej więcej. Nawet pamiętam dokładnie, kiedy to się stało, ta decyzja była podjęta. Niedługo będę miał 22 rocznicę i z tej perspektywy i byłem w PiS-ie, to były różne momenty, prawda? Rok 2004 to była porażka w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie PiS wyprzedziła nie tylko Platforma, ale jeszcze Samoobrona i Liga Polskich Rodzin. I z tej perspektywy uważam, że też mam do tego prawo, żeby nie przyjmować do wiadomości takiej alternatywy. Znaczy ja nie przyjmuję do wiadomości, że działanie na rzecz rozwoju Polski może powodować kłopoty w PiS-ie. A jeżeli spowoduje, no to tak jak mówię, jest procedura, czy jakąś tam no, naganę, czy nie wiem, czy zawieszenie, czy coś, no to jest procedura wewnątrz PiS-u. Będę starał się udowodnić, że tej sprzeczności nie ma. I myślę, że miałbym szereg mocnych argumentów.
No dobrze. Wczoraj było posiedzenie najważniejszego gremium Prawa i Sprawiedliwości, tak?
Tak można powiedzieć, tak. Mamy dosyć skomplikowany statut, ale tak realnie, politycznie, tak.
No i dobrze. I co wiemy na temat tego, co tam się działo w czasie tego posiedzenia? Kto był za, kto był przeciw? Dlaczego taki przekaz poszedł do mediów, jaki poszedł?
No, są różne głosy. Ja dzisiaj rano taką prasówkę na telefonie sobie zrobiłem i poczytałem. Nie jestem uczestnikiem tego gremium. Więc...
Prasówkę pewno pan sobie zrobił wczoraj wieczorem przez telefon i dowiedział się, co tam się dzieje.
Trochę tak, no ale to też... Czy nie będziemy tu jakiś tam plotek relacjonować w tak poważnym medium. Jest oświadczenie, umieścił kolega rzecznik Bochenek u siebie na profilu na X-ie. Czytam to oświadczenie i mówię, dobrze, tak, zgadzam się z tym oświadczeniem. Znaczy jest, a oświadczenie mówi tak, no przypominamy, że jest punkt statutu partii, który mówi, że nie można łączyć członkostwa w partii z działalnością w organizacjach o celach sprzecznych z PiS-em i tu pełna zgoda. No, trudno oczekiwać, żeby ktoś, nie wiem, był na przykład w jakimś proaborcyjnym stowarzyszeniu takim bardzo aktywnym, albo nie wiem, stowarzyszeniu wspierającym rząd Donalda Tuska, jednocześnie był w PiS-ie. No byłoby to jakieś pomieszanie pojęć. A ja na szczęście mówię już jako taki, powiedzmy, członek partii, sobie robię listę stowarzyszeń czy organizacji, w których działam i na tej liście nie ma takiego, które byłoby sprzeczne z celami partii. Z czego się cieszę.
No dobrze, ale w czasie tego posiedzenia, to wiemy, była burza. To nie było delikatne spotkanie polityków, w którym właśnie mówiono, ale to nie jest sprzeczne z celami Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnie, no były te głosy, które mówiły o tym, że to jest sprzeczne, że Mateusz Morawiecki wyszedł z inicjatywą polityczną. Zebrał 38 posłów. Jest gotowy do tego, czy jest taka możliwość, że może samodzielny klub parlamentarny stworzyć. To wszystko leży na stole. W tej chwili.
Teoretycznie, aczkolwiek podkreślam tutaj, że to absolutnie teoretycznie, taki klub, którego nigdy nie będzie, pewnie byłby trzecim największym w Sejmie obecnie.
No byłby trzecim i wtedy powstałaby, no bo celem, to mówił Mateusz Morawiecki w czasie wywiadu w telewizji Republika, no my chcemy wyjść z tej bańki. To żeby wyjść z tej bańki, to trzeba tylko stowarzyszenie wystarczy do tego, żeby wyjść z bańki, czy nie?
No my chcemy w ramach stowarzyszenia przyciągać do koniec końców do Prawa i Sprawiedliwości tych ludzi, którzy obecnie Prawa i Sprawiedliwości nie popierają, nie widzą się nawet w tak szeroko pojętym obozie. No to dobrze dla Prawa i Sprawiedliwości, że będzie pozyskiwać wyborców, zwolenników, sympatyków. To są takie pytania, które musimy sobie zadawać. Na przykład jak to jest, że w grupie najmłodszych wyborców, a w roku 27 po raz pierwszy w Polsce będzie mieć prawo wyborcze w wyborach parlamentarnych, mniej więcej 1,5 miliona ludzi, tych, którzy w 23 nie mieli prawa wyborczego. Są to ludzie, dla których głównym przeżyciem politycznym jest zwycięstwo Karola Nawrockiego i obciachowy rząd Donalda Tuska. W tej grupie prezydent Nawrocki ma poparcie tam rzędu 60-70%, a PiS około 10%. No to jakby jak to się dzieje? Tak? Jak ktoś popiera Karola Nawrockiego, to zasadniczo, no to nie znaczy, że z automatu musi popierać PiS, ale no przynajmniej nie powinien to być wyborca nie do pozyskania dla PiSu, prawda? No a stan na ten moment jest taki, że jakoś PiS nie przekonuje do siebie tych wyborców i my chcemy działać nad tym, żeby tych i takich grup, mógłbym tu kilka zarysować, wyborców do PiSu przekonać. No.
Ale cała polityka, powiedział pan od 2004 roku, ale przypuśmy od 2006 czy 2007 roku, była oparta o polaryzację między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. I z tego, co mówią politycy związani z premierem Mateuszem Morawieckim, mówią, my chcemy wyjść poza tą polaryzację.
Bo już od kilku lat, rok 23 po raz pierwszy to bardzo unaocznił, iście w taką bardzo twardą, zero-jedynkową polaryzację między PiS-em a Platformą sprzyja strukturalnie Platformie. To jest to, co chce Donald Tusk i to, co daje mu zwycięstwo.
Ale czy nie jest tak, że w Prawie i Sprawiedliwości ta myśl o polaryzacji, która przynosiła dwa razy zwycięstwo w wyborach parlamentarnych i być może dwa razy zwycięstwo, trzy razy zwycięstwo w wyborach prezydenckich jest słuszną drogą? Czy to nie jest myśl strategiczna Prawa i Sprawiedliwości teraz?
Nic nie wiem na ten temat, bo była to myśl po prostu mylna. Ja przypomnę, że na przykład w drugiej turze na Karola Nawrockiego zagłosowało 400 kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy w pierwszej turze głosowali, uwaga, na Magdalenę Biejat, Szymona Hołownię, Adriana Zandberga i nawet Rafała Trzaskowskiego. Czyli absolutnie i bez tych głosów również nie byłoby tego zwycięstwa.
Ale nie powiedział pan o drugiej stronie. Nie powiedział pan, że wyborcy Grzegorza Brauna i wyborcy pana Mentzena zagłosowali.
Bez tego tych było, też by zwycięstwa nie było.
Tych wyborców było więcej. No i jest...
Ale na tym polega fenomen Karola Nawrockiego, że umiał połączyć jedno z drugim. My przecież nie mówimy, że ten kierunek, przecież nikt z nas na przykład absolutnie nie znajdzie pan wypowiedzi, gdybyśmy podważali wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera, gdzie ktoś by z naszego środowiska powiedział, nie zgadzamy się z tym, nie akceptujemy tego, to źle. Nikt tak nie mówi. Tak, oczywiście, ale musi być zdolność ta również w innym kierunku pozyskiwania głosów. Musimy tą ofertę wzbogacać naszą, a nie zubożać. Jeszcze, jak tak już sobie idziemy w metafory, była metafora restauracji, to jeszcze powiem, no tak jak, nie wiem, koncerny samochodowe albo koncerny produkujące napoje gazowane, no nie smakuje ci tam, nie wiem, cola, to się napij Fanty, a na koniec to jest ta sama korporacja.
To ja zbiera. Małżeńską w takim razie metaforę tutaj przedstawię. Jeżeli pan idzie do restauracji z żoną i pan mówi, idziemy w prawo, a żona mówi nie, jedziemy do centrum, no to nie ma porozumienia, tak? To znaczy jedna chce pójść w jedną stronę, drugi chce pójść w drugą stronę i tak jest. Premier mówi, idziemy do centrum, a rozumiem, że Przemysław Czarnek, profesor, kandydat mówi, idziemy w prawą stronę. No to są dwa kierunki.
Trochę przedefiniuję to, co mówi pan redaktor. Mateusz Morawiecki mówi, idźmy wszędzie tam, gdzie są głosy i nie zakładajmy z góry, że nie chcemy jakichś głosów zbierać. I tyle. I tu postawię kropkę i dobrze, żeby tak było. Żeby obóz Prawa i Sprawiedliwości pozyskał więcej głosów niż mniej.
No dobrze. Wiemy w jakiej sytuacji, znaczy nie wiemy w jakiej sytuacji jesteśmy, to tym bardziej z tej niewiadomej nie można wyciągnąć wniosku, czym to się skończy. Ale zadam to pytanie. Czym to się skończy? Rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości, czy też harmonijnym pójściem do przodu?
Mam głęboką nadzieję, że harmonijnym pójście do przodu.
Proszę. Nadzieję, to tak, ale jaką pan ma intuicję? Nie, no, jak to będzie?
Proszę zwrócić uwagę, mamy w ostatnich tam 24 czy 48 godzinach dużą liczbę różnych wypowiedzi polityków PiS-u, wpisów na Twitterze, na X-ie, w innych mediach społecznościowych. I teraz jakby pan redaktor sobie zrobił taki wyciąg wpisów tych osób, które są powiedzmy w gronie założycieli Stowarzyszenia Rozwój Plus, to po pierwsze, tych wpisów jest nieporównanie mniej. Znaczy nie chcemy podgrzewać atmosfery, nie chcemy eskalować jakiegoś sporu. I punkt drugi, w tych wpisach nie padają słowa takie jak rozłam, zdrada, nie wiem, kłótnia.
No gdzieś tam tak zdrada się pojawiła w jakimś wpisie.
Jednego z naszych?
No nie z waszych.
No nie,
a, to właśnie. Mówi pan z waszych.
O środowisku.
Czyli są wasi i tamci.
Nie, mówiłem, przed chwilą powiedziałem, w środowisku tym, które utworzyło Stowarzyszenie Rozwój Plus.
A kiedy był pomysł powstał stowarzyszenia?
To ciężko mi powiedzieć taki jednoznaczny moment pomysłu, dobrze zakładamy stowarzyszenie, bo po prostu jest to wielomiesięczny proces dyskusji, spotkań, ucierania pomysłów, co zrobić, żeby właśnie sięgać po... Ja to tak nawet sobie dokładnie policzyłem, między 3 a 1 milion głosów. Znaczy potencjalny zasób głosów do pozyskania dla PiS-u to są 3 miliony, ale to już wtedy no, wszystkich. No trudno oczekiwać, że się wszystkich przekona. A tak realnie, zakładając takie realne cele, czyli na przykład 1/4 tych młodych wyborców. Żeby tam nie było 10%, tylko 1/4. Albo żeby na przykład kobiety w Polsce głosowały na PiS... No nie bardziej niż o 1 punkt procentowy rzadziej niż mężczyźni. Tak było jeszcze w 23 roku, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wynik PiS-u wśród kobiet był o 1 punkt procentowy tylko gorszy niż wśród mężczyzn. W 15 roku w ogóle wśród kobiet wygraliśmy. Teraz każde badanie pokazuje, że to jest 4, 5, 6 punktów procentowych mniej. I jak tak sobie, no jest 1 milion głosów do wzięcia, no i co zrobić, żeby po ten 1 milion, a w wariancie max 3 miliony sięgnąć. No to są duże punkty procentowe.
No dobrze, a kiedy zapadła decyzja, tak tworzymy stowarzyszenie?
Może trzeba było to jakoś uwiecznić, bo szczerze mówiąc...
Ale co, tydzień temu, 2 tygodnie temu?
Nie, to znaczy ten proces tworzenia już trwał. On też został trochę przełożony w związku z tym, że była ta decyzja, ogłoszenie premiera Czarnka, więc żeby właśnie no... nie zepsuć tego momentu, żeby nie było tak, że dyskusja publiczna jest o właśnie o takich jakichś tam tutaj tematach, o których my teraz mówimy, że był czas dla kandydata, żeby zaistniał, żeby przedstawił swój program. Więc to pewnie myślę, że to w przeciągu tygodni można by liczyć.
Wczoraj był taki dramatyczny apel premiera Jarosława Kaczyńskiego o społeczne finansowanie Prawa i Sprawiedliwości, a stowarzyszenie też z takim apelem wyjdzie, czy ma pieniądze?
Nie ma, ale też na razie nie potrzebuje. Jakby z działań, które planujemy, one są takie spotkania, tworzenie propozycji programowych. Tego rodzaju działania są albo bezkosztowe, albo bardzo niskokosztowe. Oczywiście jakieś tam składki członkowskie w stowarzyszeniu będą, ale na razie jakichś szczególnych apeli takich nie przewidujemy.
A współpraca?
Apelujemy, żeby wpłacać na Prawo i Sprawiedliwość. To, że partia opozycyjna jest nielegalnie pozbawiona dotacji i nie może na równi konkurować z rządem, jest fatalny dla demokracji.
Co dzisiaj w Sejmie?
Głosowania.
Nad wetem prezydenta dotyczącym ustawy o kryptowalutach?
Nad kolejnym. Chyba tak, szczerze mówiąc, jeszcze tak dokładnie sobie nie przejrzałem, co akurat jest w tym porządku głosowań. Zrobię to jadąc do Sejmu z tego studia, ale tak, było to dyskutowane na tym posiedzeniu, więc tak.
Jest godzina 8:32 do Sejmu niedaleko, ale już podziękuję panu bardzo serdecznie za rozmowę. Marcin Horała, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet.
Bardzo dziękuję.
A my posłuchamy zespołu Słowo Daję. Jest godzina 8:37. Tomasz Rowiński przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze.
I zachęcamy państwa do tego, żeby wzięli udział w czym i kiedy.
Zachęcamy do udziału w Narodowym Marszu Życia, który odbędzie się w niedzielę. Spotkanie na zamku, na placu pod Zamkiem Królewskim o godzinie 12:30. No i maszerujemy już po raz kolejny od roku 2019, kiedy Fundacja Świętego Benedykta, można powiedzieć, podjęła takie dzieło społecznych obchodów państwowego przecież święta Narodowego Dnia Życia, a także drugiego ważnego święta, czyli święta Chrztu Polski. To takie dwa święta, które są państwowe, ale trochę są jednak zaniedbane, mamy poczucie, przez państwo. No i to są takie, można powiedzieć, obchody. W tym roku idziemy bliżej tego święta Chrztu Polski, tego sprzed 1060 lat. Mamy taką rocznicę, więc może powiedzieć, że w tym roku podkreślamy ten aspekt. No ale jest to taki po prostu marsz, który idzie po to, żeby przypominać i mówić, że to, co nas dobrego w polskim życiu spotyka, to wynika z naszej chrześcijańskiej wiary i tradycji. No, dla jednych bardziej wiary, dla innych może tradycji, i że to, co jest takim naszym polskim dobrostanem, no, musi być chronione przed różnymi zagrożeniami. Więc się mobilizujemy, też pokazujemy światu, pokazuje innym Polakom, jakie są te podstawowe fundamenty naszego życia społecznego. No i też po prostu chcemy się spotkać w takim gronie tych, którzy widzą, że to Polska chrześcijańska jest korzeniem no, naszego dobrego życia, też sukcesu Polski współczesnego, bo o tym się często nie mówi. Wysiłek rodzin, wysiłek jednostek, ale też wysiłek całej społeczności naszej narodowej sprawia, że nie wiem, przez ostatnie 30 lat zrobiliśmy taki wielki krok rozwojowy pod prawie że każdym względem. Często patrzy się tylko na chrześcijańskie dziedzictwo jako no, duchowy taki element naszego życia, a przecież ten duchowy element naszego życia przekłada się na to, nie wiem, naszą dbałość właśnie o najbliższych, o starania, o ich też dobrobyt jakiś materialny, nie tylko duchowy. No i właśnie w tym roku, można powiedzieć, Narodowy Marsz Życia chce pokazać taki całościowy wpływ naszego chrześcijańskiego dziedzictwa na Polskę.
Powiedział pan podstawowe fundamenty, a napisał pan, Polska ma zachować swój sposób rozumienia świata. Jaki to jest sposób rozumienia świata? Co my rozumiemy innego niż inni?
Myślę, że to, że jesteśmy właśnie takim krajem, który nie przeszedł jakiejś radykalnej rewolucji też światopoglądowej, tak? Tylko od samego początku naszego istnienia państwowego, no od chrztu Mieszka, który jest nie tylko symbolicznym początkiem, ale właściwie niemal realnym początkiem polskiej państwowości, a potem rozwoju polskiego narodu, mamy ten taki swój sposób patrzenia na różne sprawy, na szacunek wobec innych, tak, godność człowieka, czy to tego nienarodzonego, czy może starszego, czy po prostu szanowanie bliskich. To ja napisałem w tym tekście, tam do którego pan się odwołuje, że istnieje takie zjawisko, że ludzie przyjeżdżają, obcokrajowcy, do naszego kraju, i to w ostatnich latach jest dosyć często widoczne, i dziwią się temu, jak Polska się dobrze ma, tak? Jak jest, nie wiem, bezpieczna na ulicach, jak Polacy okazują się gościnni, wbrew często stereotypom, że jesteśmy jakoś oschli dla obcych. I to jest taki nasz punkt widzenia, tak, który gdzieś zanikł w tych krajach często zachodnich, które odrzuciły swoje chrześcijańskie dziedzictwo, bo przecież mają to dziedzictwo chrześcijańskie, a u nas, ponieważ nie pozwoliliśmy na rewolucję społeczną w żadnym momencie taką radykalną, to cały czas w sercach, w naszych takich nawykach umysłu i serca nosimy chrześcijaństwo, nawet niezależnie od tego, jak bardzo osobiście wszyscy z nas są religijnie zaangażowani. To jest jest jakaś taka wielka wartość, którą trzeba chronić i dzisiaj trzeba chronić z jednej strony przed właśnie jakąś ekspansją takiego politycznego liberalizmu czy nowoczesności, którą również promują obecne władze, ale też często przed życiem, które naszym życiem, które jest kształtowane przez wielki kapitał. Pracujemy często w korporacjach, w wielkich firmach, które nie są naszymi tradycjami zainteresowane, ale są zainteresowane zyskiem. Więc musimy wkładać duży wysiłek w to, żeby zachować ten rdzeń naszej polskości. No, Narodowy Marsz Życia chce być jakimś wyrazem tej Polski chrześcijańskiej, tak? Takim przypomnieniem publicznym o tej naszej wyjątkowości, która sprawia, że i nasz kraj jest dzisiaj postrzegany jako wyjątkowy.
Ten marsz będzie, w jaki sposób się skończy? W jaki sposób się zacznie i w jaki sposób się skończy?
Marsz zacznie się na placu Zamkowym o godzinie 12:30. Potem będzie, jak co roku, maszerował przez krakowskie przedmieście w stronę placu Trzech Krzyży. W tym czasie na pewno będą śpiewy, będą przemówienia, będą świadectwa życia rodzin Polaków. I tam na końcu też będzie jeszcze jedna, można powiedzieć, scena, jeszcze jedno miejsce, w którym na końcu wszyscy się będą mogli zgromadzić. No to będzie duży, duży, może być tłum ludzi, który tam dotrze i tam również jeszcze będzie jeden taki moment, można powiedzieć, podniosły, w którym marsz zostanie zakończony, więc spodziewam się, że trzeba sobie nieco czasu na to nasze wydarzenie, nasze wspólne wydarzenie zarezerwować.
Czyli spotykamy się o 12:30. Tak, ruszamy jest. O 12:30.
Ruszamy bardziej bliżej godziny 13:00. Wiadomo, ta godzina 12:30 jest dla tych, którzy lubią się spóźnić, ale lepiej po prostu, żebyśmy wszyscy się już zgromadzili około godziny 12:30, by wtedy już zgromadzony marsz mógł o godzinie 13:00 ruszyć traktem królewskim przez Warszawę.
O czym powiedział Tomasz Rowiński w Poranku Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A w studiu jest Mikołaj Murkociński, który wrócił z innego marszu i z innego kontynentu. Dzień dobry, Mikołaju.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
I co pomyślałeś, jak wylądowałeś na lotnisku Okęcia?
Że jest na pewno zim chłodniej niż w Algierii, ale tak, nie, no zawsze dobrze wrócić do domu.
Czym różniła się pielgrzymka Ojca Świętego w Algierii od pielgrzymki, którą obserwowaliśmy wspólnie w Libanie?
Myślę przede wszystkim tym, że nie ma specjalnie chrześcijan w Algierii. To był wielka różnica, dlatego że też było także zupełnie inne znaczenie tej pielgrzymki w Libanie. Papież Leon XIV pojechał do Libanu, aby wspierać ten kraj także w dość specyficznej sytuacji geopolitycznej. Chodzi oczywiście o napięcia wewnętrzne, ale także te napięcia zewnętrzne. Liban w swoim położeniu, widzimy, co się aktualnie dzieje w tym kraju, natomiast w Algierii to chodziło rzeczywiście o mocne symbole. Symbole przede wszystkim, jeżeli chodzi o budowę dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Ale pozwolę sobie też dodać, że ogólnie rzecz biorąc, teraz jak widzimy też, co mówi papież Leon XIV w Kamerunie, to chyba jest pielgrzymka inna od wszystkich pozostałych, ponieważ papież wielokrotnie, już kilkakrotnie miał takie mocne stwierdzenia, mocno atakował nie tylko pośrednio administrację amerykańską, ale na przykład usłyszeliśmy w Kamerunie, jak papież w Pałacu Prezydenckim krytykował władzę Kamerunu za endemiczną korupcję, która zżera ten kraj.
Prosto w oczy prezydentowi?
Tak, który siedział, który słuchał, nie zareagował. Czytałem w BBC, że telewizja kameruńska nawet w pewnym momencie przerwała.
To mówił o tym, mówił wczoraj.
Tak.
Ksiądz Palotyn w Poranku, że 12 minut przerwy w nadawaniu.
Tak, natomiast jeżeli chodzi jeszcze o Algierię, to może coś, o czym nie powiedziałem. Tego ostatniego wieczoru spędzonego w Algierze jeździliśmy z panią redaktor naczelną tygodnika Salama po Algierze i ponieważ pani znała mnóstwo ludzi, to co rusz zatrzymywaliśmy się przed jakimś sklepem, przed innym sklepem, w jakimś hotelu. Spotkaliśmy byłego ministra kultury i za każdym razem pytaliśmy, co sądzi o tej wizycie. Wszyscy raczej byli zgodni, że to wielki moment dla Algierii.
A czy był jakiś gest albo ważny gest ze strony muzułmanów w kierunku papieża Leona XIV?
No, myślę, że taki najważniejszy gest to było spotkanie w wielkim meczecie. To jest trzeci największy meczet chyba na kontynencie afrykańskim. I to było taki moment, tak.
Ale to był moment, w którym to Leon XIV wchodził do meczetu.
Tak, zgadza się. Został przyjęty przez rektora wielkiego meczetu. Tak, zgadza się.
I jakieś słowa padły? Słowa, nie wiem, jakie powinny paść ze strony muzułmanów, ale jakieś mogłyby, ważne i symboliczne, czy nie?
Teraz z głowy nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast rozmawiali po tej wizycie z rektorem i to papież Leon XIV nie miał wtedy napisanego przemówienia. Natomiast tak, myślę, że ogólnie rzecz biorąc też zaangażowanie Algierii było takim mocnym symbolem, no, biorąc pod uwagę, że jednak islam jest religią państwową w tym kraju.
Jak widzieliśmy obrazy, a ty doświadczałeś tego, to przed spotkaniem w Bazylice padał deszcz i było wrażenie, że nie, to nie jest jakieś wielkie zainteresowanie. To nie jest tak, że Algier wstrzymał oddech, dlatego że przylatuje Leon XIV, czy wstrzymał oddech?
Wstrzymał oddech przede wszystkim dlatego, że było mnóstwo policji i no, rzeczywiście ta pielgrzymka była bardzo pilnowana. Zresztą no, mieliśmy dowód na to, że słusznie. Natomiast jeżeli chodzi o Bazylikę, jeżeli chodzi o te spotkania, tak, na pewno to nie były tłumy ludzi. No, w Algierii jest bardzo mało chrześcijan, ale też ci muzułmanie, z którymi rozmawiałem, oni byli tam i nie wiedzieli nawet specjalnie, czego się spodziewać. Nie wiedzieli, kim jest w ogóle papież. Często mówili, że są tutaj, żeby się dowiedzieć po prostu.
W Kamerunie przeciwnie, ma być msza święta, w której będzie uczestniczyć 2 miliony pielgrzymów i wiernych.
Tak, zupełnie inna atmosfera i charakter tego pobytu.
Mikołaj Murkociński wrócił szczęśliwie do Warszawy. Jest godzina 8:49, a my szczęśliwie przeniesiemy się za Nysę.
Studio za Nysą.
I co słychać za Nysą? O tym opowie redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Ja się bardzo denerwuję. No trudno.
Pan się bardzo denerwuje?
Nie wiem, co to jest, nie wiem.
Nie wiem i my też nie wiemy. Powiedziałem szczęśliwie i to w jakiś sposób się zmieniło. Panie redaktorze, centrala jest, ale czy redaktor jest? Tu centrala Radia Wnet przy krakowskim przedmieściu 79. Tu żółta łódź podwodna. Przepływamy pod Nysą. Przelatujemy nad Nysą. Przechodzimy przez most świętego Jana Pawła II na drugą stronę granicy i już jesteśmy na terenie Niemiec. Co w tych Niemczech się dzieje? O tym, mam nadzieję, opowie redaktor Jan Bogatko, chociaż są jakieś kłopoty. No to może nie rozmawiajmy, tylko jeszcze jednej piosenki zespołu Słowo Daje posłuchajmy, albo przynajmniej fragmentu. Halo, centralo. Tej piosenki będzie można i wysłuchać na żywo 17 w niedzielę, o godzinie 17 w najbliższą niedzielę na The Vitis 3 w podziemiach Kamedułów. Zespół Słowo Daje będzie miał swój koncert, a teraz kolejna próba przeniesienia się za Nysę.
Studio za Nysą.
I redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, drobne problemy techniczne, ale to świadczy, że nadajemy na żywo.
To prawda. Co za Nysą słychać, co słychać w Niemczech?
W Niemczech zbliża się 1 maja. No, to jest wielkie święto ludu pracującego miast i wsi w tym kraju, a także ludu pracującego na najwyższych piętrach banków, bo to większość to jest po prostu lewica, która już spięła się po szczeblach kariery i już teraz może chwalić się swoim bogactwem. 1 maja będą znowu w Berlinie liczne demonstracje pod hasłem rewolucyjny 1 maja. To co roku mamy, co roku płoną samochody, co roku ludzie odnoszą obrażenia, co roku policja wielkimi siłami stara się ograniczyć wpływ tego rewolucyjnego dnia na całe Niemcy, także i w Hamburgu, i w innych wielkich miastach. Panie i panowie, albo kobiety i mężczyźni, zwłaszcza z organizacji, które nawet Urząd Ochrony Konstytucji w Niemczech, czyli kontrwywiad wewnętrzny, uważa, że są to skrajnie radykalne siły, stara się po prostu nie doprowadzić do przelewu krwi. Stowarzyszenia lewicowo-radykalne wypuściły wideo, które teraz w internecie jest oglądane z wielkim powodzeniem. Eskalacja 1 maja i tutaj na tym wideo widzimy płonące barykady, widzimy demonstrantów, którzy są zakwefieni, no bo jak to można inaczej nazwać, zasłoniętymi twarzami, i policjantów z hełmami i z sikawkami. Noszą ci zwolennicy 1 maja i uczestnicy obchodów 1 maja flagi palestyńskie, bo jak wiadomo, Palestyna to jest 1 maja, najbardziej demokratyczna organizacja, jaka jest w ogóle na świecie. Oprócz tego tak zwany czarny blok, to są ci ubierani na czarno, którzy po prostu demonstrują na rzecz tego, co jest trudno zrozumieć, a mianowicie na rzecz powrotu już strasznej dyktatury, która będzie się nazywała nadal demokracją. Tutaj jest oczywiście dużo informacji różnego tematu z tym związanymi. Dziesiątki tysięcy ludzi ma wyjść na ulicę i to głównie w tych dzielnicach jak Kreuzberg czy Neukölln w Berlinie. Już wieczorem 30 kwietnia odbędzie się happening kwerowo feministyczna demonstracja kobiet pod hasłem Take Back the Night w Kreuzberg. No więc w ogóle będzie bardzo pięknie i bardzo, bardzo nowocześnie. Również policja obawia się, że mogą wziąć udział w tym tylko po innej stronie barykady organizacje skrajnej prawicy w Neukölln, grupy neonazistowskie, bo takie też są tam, ale to wszystko to jest przecież socjalizm, wszystko to jest socjaliści, czy narodowi, albo międzynarodowi, albo w ogóle powszechni, albo niepowszechni, to wszystko są socjaliści. Na temat socjalizmu też jest dużo w mediach poważnych, a mianowicie uważa się, że po prostu gospodarka rynkowa jest zagrożona, to znaczy trwa wojna, cicha, podskórna, niewypowiedziana, którą prowadzą rządy Zachodu. To jest wojna, w którym nie padają żadne bomby, ale mimo to jest to wojna, która wywołuje wielkie straty, ponieważ skierowana jest przeciwko gospodarce rynkowej, fundamentowi gospodarczemu Zachodu, fundamentowi zachodniego dobrobytu. W centrum ataków państwa znajduje się mechanizm cenowy, który stanowi główny filar gospodarki rynkowej. Bez tego nie ma po prostu wyrównania między ofertą a popytem, tylko bez tego zapowiada się absolutny chaos. Politycy natomiast wszelkich lewicowych opcji, bo innych tu już nie ma, prześcigają się w tym, żeby zapewnić ludziom wszystko, co się da, po to tylko, by wygrać wybory. Później oczywiście, co szkodzi obiecać, później oczywiście się tych obietnic nie realizuje. Po co je realizować, kiedy nikt już nie pamięta, o czym ci politycy mówili. Od wybuchu wojny irańskiej politycy codziennie niemal znajdują nowe środki, aby sztucznie na przykład zaniżać ceny na stacjach benzynowych. W Polsce zresztą też to sprawia, że Niemcy jeżdżą bardzo chętnie do Polski tankować samochody. Jeżeli państwo rano by się wybrali mostem Jana Pawła II w kierunku Zgorzelca, z niemieckiego Zgorzelca, to tam zaraz po prawej stronie za mostem jest duża stacja benzynowa i na tej stacji benzynowej, a kilka ulic dalej jest taniej, ale cichosza, na tej stacji benzynowej nasi niemieccy przyjaciele tankują swoje SUV-y i jakieś inne wielkie samochody, które żrą oczywiście tej benzyny dość dużo. Tutaj w Niemczech też oczywiście władza robi wszystko, żeby ta benzyna była tańsza, przy czym wiemy doskonale, że większość ceny tych paliw, tej benzyny, to nie są ceny rynkowe, tylko są to podatki różnego rodzaju nakładane na paliwa, co sprawia, że cena jest strasznie, strasznie wysoka. Chodzi też między innymi o to, żeby ludzi zachęcić do tego, by unowocześnić się, czyli po prostu wziąć i kupić sobie elektryka, i to wtedy ma być to cudowne lekarstwo na wszystkie bolączki, wszystkie problemy Niemców dojeżdżających do pracy, jeżdżących na wakacje i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że pojawiają się hiobowe wiadomości od czasu do czasu, że karozyny będzie coraz mniej, że ona starcza na 6 tygodni, a co potem, nie polecimy na Majorkę, to będzie naprawdę dramat. Będziemy musieli spędzić wakacje w Rzeszy, w domu, więc to jest oczywiście nic takego, co by tych ludzi zachwycało. Jeżeli się nudzą natomiast, a nudzą się Niemcy też wyjątkowo czasu do czasu, to mogą kupić sobie gazetę Die Zeit, względnie wejść na stronę internetową tygodnika Die Zeit z Hamburga, to jest lewicowy tygodnik, zresztą bardzo dobrze redagowany, świetnie prowadzony, aby dostać się do kartoteki nazistowskiej i zapytać się tam, czy moja babcia, czy dziadek byli członkami tej partii, bo to są wiadomości wstydliwe, to ukrywano w rodzinach. Nie, my nie byliśmy cały czas antynazistami, a tu się okazuje, że ten antynazista miał legitymację narodowo-socjalistycznej partii Niemiec. No, po prostu był postępowy jak na owe czasy i jest postępowy jak na dzisiejsze. I to są miliony danych, które zostały uruchomione przez Amerykanów i które zostały przyjęte tutaj przez niemieckie media. I tyle może w skrócie.
Wybiera się pan do Berlina?
Nie. To ja po prostu chciałbym przeżyć 1 maja.
Niech się święci 1 maja. Tych, którzy dręczy głód, ci wyjdą na ulicę, rozumiem?
Naturalnie, tak. Ja się objadłem. Nie pójdę.
Zostajemy w Zgorzelcu. Bardzo serdecznie dziękuję. Miłego dnia i miłego tygodnia życzymy. Jan Bogatko prosto ze Zgorzelca, prosto z Zanysy. Jest godzina 9:01. Za chwilę wiadomości. Adam Czerpak zrealizował dzisiejszy poranek. Małgorzata Kleszcz była wydawcą, a po wiadomościach sportowych usłyszą państwo komentarz bez cenzury, czyli komentarz prawny pani profesor Krystyny Pawłowicz, która odwiedza nas raz w tygodniu i ten komentarz nagrywa. Zachęcam do słuchania Wiatrakowców, zachęcam do słuchania Odysei Wyborczej, zachęcam do słuchania Tomasza Wybranowskiego, zachęcam do słuchania i wspierania Radia Wnet.